Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 12 Ramadan 1447 roku po Hidżri, albo Primus Martis Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Sexto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za wspieranie kanału, żeby pomóc w jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda taka interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam pana Jarka Bombę, Agatę Krawczyk, Tomasza Hajdyłę, Pawła Krajewskiego, Grzegorza Lacha, państwa Kułakowskich, Karmel, Kamila Wiśniewskiego i Agnieszkę Bananową. To miejsce też przypominam, czeka na państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie państwo w opisie odcinka. No i państwa, mamy reklama. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Otóż, proszę Państwa, no, rozpoczynamy jak zwykle, właśnie wiem, że Państwo czekacie na mój komentarz dotyczący samej wojny, ale rozpoczniemy najpierw od wstępu jak zwykle dydaktycznego. Przypominam, że można sobie zawsze go przewinąć do kolejnego znacznika czasowego i wtedy po prostu oglądać od wydarzeń bieżących. Dzisiaj stwierdziłem, że opowiem Państwu, bo akurat jest dobry czas na to, o tym, co to jest Wilajat-i Fiqh. Wilajat-i Fiqh to jest, proszę Państwa, ten ustrój, mówimy o reżimie ajatollahów, bo to jest łatwiejsze do wymówienia. Natomiast co to ten reżim ajatollahów tak naprawdę jest? Tak? Co to jest ten ustrój, który został wprowadzony przez Chomeiniego w Iranie? Na czym polega, skąd się wziął, jakie są jego podstawowe założenia, jak on mniej więcej funkcjonuje? Oczywiście w wielkim telegraficznym skrócie, tutaj nie mamy czasu na wykład z prawa konstytucyjnego Iranu, ale chodzi o to, żebyście Państwo mniej więcej zrozumieli, czym to jest, tym bardziej, że jest to ustrój unikalny, to znaczy nie ma drugiego takiego na świecie jak ten tutaj dokładnie i to jest unikalny pod wieloma względami. Ponieważ być może właśnie się kończy, więc tym lepiej go sobie o nim posłuchać, a jeżeli się nie kończy, to się dowiemy być może dlaczego nie, tak? No więc, proszę Państwa, to jest tak, Wilajat al-Faqih, prawda, czy też Wilajat i Fiqh, to w zależności od tego, w jakim języku i jak się wymawia, to jest coś, co może moglibyśmy sobie przetłumaczyć jako Wilajat, proszę Państwa, to jest coś podobnego do województwa, tak? Jest to władza lub też opiekuńczość, tak? Więc to jest ten Wilajat, prawda? Na przykład Wilajatami nazywa się jednostki terytorialne w tradycji krajów arabskich, w związku z tym to odpowiednik naszego po prostu województwa, prawda? Jest to województwo i Fiqh to jest inaczej jurysprudencja, tak? Czyli to jest takie jakby województwo, czy też władza, krótko mówiąc, jurysprudencji albo też prawa islamskiego. To tak to można byłoby przetłumaczyć, chyba to będzie najbardziej, może niedokładne, ale najbardziej chyba oddające rzeczywistość, tak? No więc tak, omówię to Państwu w pięciu blokach, najpierw od założeń teologicznych, tak? Skąd się w ogóle, bo w teologii szyickiej, teologia szyicka jest od razu, powiedzmy sobie, zupełnie różna niż sunnicka. Naprawdę bardzo głębokie są to różnice, więc jeżeli ktoś na przykład zna islam sunnicki, to o szyickim naprawdę niewiele będzie wiedział. Otóż no, doktryna właśnie tego Wilajatu i Fiqh wyrasta bezpośrednio z szyickiej doktryny imamatu, a dokładnie mówiąc z koncepcji 12 imamów, żeby być bardziej precyzyjnym. Przypomnijmy, że tam w szyizmie mamy duże różnice, prawda, też między odłamami. No więc w tym właśnie szyizmie imamickim 12 imam to jest Idna Asharia, 12 imam nazywa się Mahdi i od 874 roku znajduje się w stanie, który na język polski się tłumaczy jako w stanie wielkiej okultacji, czyli Gadżba Kubra. To jest, czyli w dużym skrócie w ukryciu, a następnie przebywał w ukryciu, a następnie, my byśmy powiedzieli, w niebo wstąpił, tak? I tam sobie przebywa do momentu, dopóki, no właśnie, dopóki nie wstąpi ponownie, prawda, jako Mahdi, prawda, jako Mesjasz. Więc klasyczna szyicka tradycja, przeważnie, i co jest ważnego, i w tym okresie społeczność muzułmanów, szyitów, nie może pozostać bez przewodnika. Więc klasyczna właśnie szyicka tradycja przyznawała właśnie ulemom, czyli takim duchownym uczonym, czyli to jest taki uczony, za którym jeszcze podążają inni, prawda? Czyli to jest duchowny z odpowiednim autorytetem. ograniczoną władzę nad, czyli ten wilajat nad na przykład majątkami, nad sierotami, nad sprawami rodzinnymi, nad orzekaniem właśnie w sporach religijnych. Czyli taki był takim właśnie opiekunem społeczności. Natomiast Ajatollah Khomeini w latach 1969 do 1970 roku w Nadżafie, kiedy wykładał, radykalnie rozszerzył tę koncepcję. Napisał takie dzieło, które się nazywa Hukumat i Islami, czyli rząd islamski, i argumentował tak, że po pierwsze, prorok i imamowie posiadali nie tylko władzę religijną, lecz także polityczną. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie z chrześcijaństwa przecież ten spór, prawda, o inwestyturę między papieżem i cesarzem, prawda, władztwo świeckie versus władztwo polityczne. No więc tutaj ważna rzecz, Khomeini uzasadniał, że ten właśnie prorok i kolejni imamowie posiadali dwie władze w jednym ręku. Władzę duchowną i władzę świecką, czyli byli papieżem i cesarzem jednocześnie, tak, żeby to wytłumaczyć, że tak powiem, na nasze. Co więcej, w okresie owej okultacji, czyli ukrycia owego właśnie imama, najbardziej uczony i najbardziej sprawiedliwy właśnie ten fakih, prawda, czyli mujtahid, staje się następcą ukrytego imama, czyli naibem, prawda, naibem ukrytego imama. I jego władza jest absolutna, obejmuje zarówno egzekwowanie szariatu, czyli prawa islamskiego, prawda, jak i zawieszenie nawet obowiązków religijnych, jeśli wymaga tego na przykład interes publiczny. Czyli może na przykład zawiesić konieczność modlitwy, albo na przykład postu, albo hadż, prawda, czyli pielgrzymki do Mekki, jeżeli będzie tego wymagał interes publiczny. To są bardzo ważne trzy punkty. Dlaczego one są takie ważne? Po pierwsze dlatego, bo uzasadniają, że w takim razie władza kościelna i władza świecka mogą być trzymane w jednym ręku, czyli mogą być tożsame. Po drugie, nadaje specjalny charakter uczonemu, prawda, czyli temu mujtahidowi, czyli takiemu, my byśmy powiedzieli, doktorowi habilitowanemu, prawda, teologii. A kolejna, ostatnia rzecz, że ta władza jest władzą taką trochę jak świętego Piotra, prawda, czyli prawo znaczy następcy świętego Piotra, prawo zawiązywania i rozwiązywania na tej ziemi. Czyli krótko mówiąc, można taki właśnie przywódca może dość w zaawansowany sposób, tak można powiedzieć, interpretować, a nawet zawieszać niektóre obowiązki wiary, prawda? Czyli ma możliwość głębokiej interpretacji i reinterpretacji. No więc to jest bardzo daleko, to jest bardzo rewolucyjne, znaczy jak na islam, to jest to bardzo rewolucyjne stwierdzenia. One, od razu sobie powiedzmy, nie są akceptowane przez wszystkich szyitów. Nie wielcy ajatollahowie, prawda, szyiccy, pomimo tego, że mogli tam mieć szacunek do Khomeiniego, ale się na to nie zgadzali. Żeby daleko nie szukać, i macie Państwo właśnie, to już jest sprawa już polityczna i to jak najbardziej. Wiecie Państwo, że wielki ajatollah, prawda, ajatollah Sistani, który rezyduje w Nadżafie, w Iraku, on nie uznaje tego. Nie uznaje, on uznawał to wszystko, prawda, czyli tą całą myśl Khomeiniego za bida, prawda, czyli za innowację, czyli za coś, co jest niedopuszczalne, bo to jest dopisywanie czegoś do wiary, prawda, czyli innowacja to jest coś, czego nie ma w Koranie, prawda, ktoś dopisuje jakiś kawałek do Koranu, prawda, i to jest uznawane przez wiele odłamów islamu za śmiertelny grzech. Więc krótko mówiąc, to jest właśnie innowacja. Dlatego macie Państwo właśnie mówimy o tych szyitach, prawda, w Iraku, którzy są niezależni od Iranu, bo wszyscy mówią, że szyita to jest zależny od Iranu. Nie, oni są niezależni, bo oni właśnie uznają na przykład właśnie autorytet Sistaniego, a nie ajatollahów irańskich i nie uznają właśnie tego wilajatu fikh i generalnie wszystkich tych stwierdzeń, prawda, później też fatw, które są wydawane przez ajatollaha, prawda, przywódcę rewolucji islamskiej. I w ogóle nie uznają tej rewolucji islamskiej w Iranie. Więc to, żebyście Państwo pamiętali. Pamiętajcie Państwo, że też, że Huti, których nie wiadomo czemu tam się często nazywa szyitami, oni szyitami nie są, tak? Oni są zaidytami i szyici ich nie uznają za szyitów w każdym razie. Tak? To jest zupełnie odrębny odłam, czerpiący co prawda, wyrastający z szyizmu, ale za takowy nie uznający, albo uznawani za heretyków, prawda? To jest jeszcze druga możliwość. Więc to też, żeście Państwo wiedzieli. Więc krótko mówiąc, to są te trzy jak gdyby filary. No to W związku z tym teraz politycznie ten wilajat i fakich, prawda, jest jawną antytezą zarówno laickiego sekularyzmu, czyli tego, co obserwujemy na Zachodzie, jak i monarchii. Tych monarchii właśnie, które funkcjonują na Bliskim Wschodzie. Khomeini odrzucał ten podział w ogóle religia-państwo jako wynalazek kolonialny. Że to jest coś, co przyjechało dopiero z Brytyjczykami czy z Francuzami, a nie jest jak gdyby tradycją lokalną. Że islam według Khomeiniego jest jednocześnie religią i państwem. Tak? Czyli mówię, no, władza cesarska i władza papieska w jednej. Więc musicie państwo zrozumieć, dlaczego ja o tym teraz tak mówię, bo na przykład jeżeli państwo się zastanawiacie, no dobrze, to jaki to ma praktyczny związek? No praktyczny związek jest taki, że jeżeli właśnie ten najwyższy przywódca, prawda, Chamenei został odesłany na drogę do Jerozolimy przez państwo położone tam, gdzie chce, czy przez Amerykanów, oni teraz specjalnie tak nie podają kto, żeby rozmyć odpowiedzialność, tak będzie jedno albo drugie, to dlatego właśnie te tłumy po nim rozpaczają, bo on jest nie tylko tym liderem, prawda, jak gdyby świeckim i może jego świecka władza wcale nie była taka fajna, się ludziom mogła nie podobać, ale też jednocześnie z drugiej strony jest też reprezentantem właśnie wiary, tak? W związku z tym stąd też trochę tak jakby, prawda, po papieżu, prawda, ludzie jakby wychodzili właśnie na ulicę w żałobie. Więc no, musimy rozróżnić, tak? To nie jest taki, że tam jakiś, prawda, dyktator, autorytarny władca sobie po prostu odszedł i następny go zastąpi. Jest tam jeszcze bardzo głęboki aspekt religijny. A trzeba pamiętać, że Irańczycy, zresztą w ogóle na Bliskim Wschodzie, ludzie są bardzo silnie związani z religią. Tak jak w Europie, prawda, jakieś jeszcze 200-300 lat temu. Więc tak, jeśli chodzi teraz o właśnie ustrój konstytucyjny, a właśnie, to jest po pierwsze właśnie, jakie są kluczowe tezy, zapomniałbym powiedzieć. Otóż po pierwsze, żadne prawo nie może pochodzić od człowieka. No trochę też tak jak w sunnizmie, prawda, u salafitów. Tak, że, czyli krótko mówiąc, prawo nie może być tworzone przez ludzi, bo wynika z szariatu. No, prawo już zostało raz nadane, prawda? Może być reinterpretowane albo dostosowywane, jak gdyby, czy też w jego wykładnia dostosowywana do współczesności. No to takie słynne fatwy, prawda, o Pokemonach na przykład. Akurat nie szyickie, tylko sunnickie, no ale to jest właśnie to dostosowanie. Natomiast nie można tego prawa od nowa tworzyć, bo już zostało raz nadane, prawda, i jest to prawo Koranu, tak. Drugie, to jest demokracja liberalna jest niedopuszczalna, ale znowu z przyczyn religijnych, ponieważ ludzie uzurpują sobie prawo, prawda, które normalnie należy do Boga. No i trzecią, to jest jedyną legitymacją władzy, jest boskie prawo reprezentowane właśnie przez fakich, prawda, czyli przez tą jurysprudencję. Natomiast sam system z punktu widzenia jakby technicznego nie jest taką klasyczną teokracją, jak na przykład w państwie islamskim wcześniej, czy też nawet w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie mamy przecież spisanych albo tylko część spisanych kodeksów, a część po prostu pozostaje jako szariat i do dyspozycji po prostu sędziego, który sobie rozstrzyga według swojej wiedzy o szariacie. Nie, tutaj mamy wyraźnie system hybrydowy, czyli mamy elementy republikańskie, takie jak w każdej republice, czyli mamy prezydenta państwa, Pazeszkiana, mamy parlament, natomiast cały czas te elementy są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że nie kolidują z wolą właśnie fakich, prawda? To jest Republika Islamska, a nie Islamska Republika, tak? Więc w praktyce to oznacza teokrację, czyli władzę tak naprawdę podporządkowaną prawidłowością wiary, z elementami jeszcze na dodatek autorytaryzmu, a ja bym powiedział raczej, że totalitaryzmu, dlatego, bo tutaj przynajmniej w swojej ambicji, no bo to w realizacji to różnie bywało, ten ustrój jak gdyby starał się przez pewien czas, ja mówię, że starał się, bo państwo ci, którzy szczególnie bywaliście w Iranie, to na pewno widzieliście, że tam z realizacją tego bywało różnie, w różnych miastach, w różnych częściach kraju, a jeszcze na dodatek w różnych momentach jak gdyby historycznych, no ale ten ustrój starał się, tak jak trochę ustroje totalitarne, wkraczać jak naj, głębiej w życie i funkcjonowanie całego państwa i człowieka jako takiego, tak? To nie był typowy autorytaryzm. Pamiętacie państwo już wykład o autorytaryzmie, gdzie mówiliśmy sobie, autorytaryzm, prawda, dba tylko o to, żeby się utrzymać u władzy, natomiast co ludzie robią, byle nie protestowali. Więc tutaj to rzeczywiście trochę zaczęło właśnie od tego totalitaryzmu do autorytaryzmu ewoluowało, czyli ten nacisk na przykład na kontrolę obyczajowości złagodził się zasadniczo. No ale to złagodził się, to nie znaczy, że zniknął, tak? No więc to jest właśnie z totalitaryzmu do autorytaryzmu. No i to jest właśnie, czyli trzeba pamiętać, że w tym ustroju religia, prawda, tak naprawdę jurysprudencja, bo to się tak ładnie nazywa, czyli to jest nie tylko sama religia, ale to jest religia przekuta w normy prawne po prostu. Regulujące wszystko, oczywiście. Od podstaw ustalania rachunków za światło, a kończąc, prawda, na kwestiach, nie wiem, małżeństw, ślubów, prawa handlowego, wszystkiego po prostu, tak? Czyli krótko mówiąc, ta jurysprudencja jest strażnikiem zarówno wiary, prawda, to wiadomo, jak i samego państwa, czyli wszystkich jego instytucji. Trudno jest to sobie wyobrazić, no my mamy, proszę Państwa, na przykład w Polsce bardzo często były takie batalie o wartości chrześcijańskie zapisywane w ustawach, tak? No ale to jest bardzo, bardzo do tego odległe, no bo to trzeba byłoby, gdyby próbować to na nasze przekładać, to musiałoby powstać jakaś specjalna rada, na przykład Senat załóżmy, zamiast zajmować się tym, co robi w tej chwili, czyli senaceniem, to na przykład zajmowałby się weryfikatem, by zasiadali na przykład biskupi i oni by decydowali o tym, czy prawo ustalone przez Sejm na przykład jest zgodne z całą jurysprudencją, prawda, z prawem kanonicznym, no nie, to jest nie tylko prawo kanoniczne, bo to trzeba by to rozszerzyć, to generalnie z nauką, powiedzmy, nauczaniem Kościoła, tak? Nauczaniem Kościoła, doktorów Kościoła, z bullami, encyklikami, tak? I dopiero w tym momencie ustawa może zostać przyjęta, jeżeli coś takiego się zdarzy. Jak Państwo widzicie, to jest dużo bardziej dalej posunięte niż ta rzeczywistość, którą znam. Jeżeli chodzi o ustrój konstytucyjny, to konstytucja powstała w 79 roku, została jeszcze poprawiona w 89. To jest jedyny dokument taki właśnie na świecie, gdzie ten właśnie wilajat i fik, prawda, stanowi rdzeń całego systemu politycznego. Teraz tu są ciekawostki, które się Państwu przydadzą też do zrozumienia informacji z Iranu, które przychodzą. No więc tak, najwyższy przywódca, czyli Rahbar, jest jednocześnie tak głową państwa de facto, naczelnym dowódcą sił zbrojnych, w tym, uwaga, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Pasdaran, który podlega bezpośrednio jemu, nie szefowi armii, prawda, nie ministrowi obrony i tak dalej. Co więcej, on mianuje szefa sądownictwa i 6 członków tak zwanej Rady Strażników Rewolucji. Pozostałych 6 wybiera parlament. No i szefa radia i telewizji. Posiada też prawo weta wobec wszelkich ustaw i decyzji. I to jest jeszcze tak, że mamy, więc władza jest potężna, tak? Po drugie mamy zgromadzenie ekspertów, czyli tak Majlis e-Çobregan, to jest zgromadzenie ekspertów, to jest 88 duchownych. Uwaga, tak naprawdę z wykształceniem wyższym, albo wyższym niż wyższe, bo to jest, no mówię, odpowiednik profesora, doktora habilitowanego, czyli tam jest sformalizowany system kształcenia, także to nie jest tak, że tam można sobie powiedzieć, a ja się znam na teologii, tak? Więc to jest sformalizowany jeszcze program nauczania, ale to jest też pomysł Chomeiniego. On powiedział, że jeżeli już ma być taki ustrój, to niech będzie przez fachowców z formalnym wykształceniem, tak? Więc to jest 88 duchownych wybranych w wyborach. Oni formalnie wybierają i nadzorują właśnie Rahbara, prawda? Czyli tego najwyższego przywódcę. W praktyce to jest nadzór iluzoryczny, no ale teoretycznie przynajmniej istnieje. Natomiast w 1989 roku, już po śmierci Chomeiniego, usunięto wymóg, żeby właśnie Rahbar był najwyższym źródłem naśladowania i zamieniono to, że po prostu, żeby posiadał wiedzę i sprawiedliwość. Więc i to spowodowało, że można było wtedy wybrać Alego właśnie Chameneiego na tego najwyższego, na właśnie owego Rahbara, tak? Czyli mamy, krótko mówiąc, system dualny. Z jednej strony republikańskie instytucje, czyli na przykład prezydent, właśnie ten Majlis, czyli rada, prawda, a z drugiej strony absolutna zwierzchność, prawda, przywódcy, czyli Rahbara. To trzeba trochę podobne. Nie będziemy teraz do Afganistanu nawiązywali, musielibyśmy teraz Afganistan omówić. To jeszcze, proszę Państwa, takie krótko, jeżeli chodzi o w ogóle rozwój tej samej koncepcji, to nie jest to koncepcja zupełnie nowa. To nie jest tak, że nagle Chomeini miał jakieś olśnienie i sobie to wymyślił. Wcześniej podobne pomysły miał na przykład Ajatollah Szejch Fazlollah Nuri. Notabene odszedł na drogę do Jerozolimy w trybie administracyjnym w 1909 roku. On wtedy domagał się właśnie, żeby konstytucja Persji była zgodna z szariatem. Potem będzie jeszcze Ajatollah Burjerdi, ale on będzie, jak również wielu innych, ograniczać właśnie wilajat do sfery religijnej, czyli będzie jednak zwolennikiem oddzielenia, prawda, funkcji świeckiej od funkcji religijnej. Znaczy wszystko się zgadza, wilajat tak, można być formalizacja tak, ale w ramach tylko i wyłącznie kwestii religijnych. No więc właśnie tu jest Chomeini, no to pierw wykładał w Nadżafie publikacja, prawda, Hukumat e Islami, prawda, już powiedzieliśmy sobie. Rewolucja 1979 roku obaliła szacha, ale przypomnijmy, że to była taka rewolucja, to nie była tylko rewolucja islamska. Tam między innymi tę rewolucję bardzo silnie poparły związki zawodowe. Studenci, związki zawodowe, organizacje również lewicowe, socjaldemokratyczne i tak dalej. No potem się dowiedzieli, prawda, jak będzie, tak, a nie jak miało być. Stąd mujahedini ludowi, prawda, są na wygnaniu. Jeżeli dobrze pamiętam, to oni byli za rewolucją. W każdym razie w 88, później było referendum, 98% za Republiką Islamską. Potem mamy konstytucję właśnie grudniową z 79 roku i Chomeini zostali właśnie pierwszym rahbarem, prawda, będzie nim od 79 do 89 roku. No Chamenei to jest okres od 89 do 2026 i co za czasów Chameneiego się zmieniło, bo to jest istotne jeszcze. Przede wszystkim tak, o ile za czasów Chomeiniego była przewaga jednak w dużej mierze tej władzy duchowej i takiej, powiedzmy, bardziej, a przechodząc od tego oczywiście, że był, że też to nie znaczy, że nie rządził jako władca świecki, ale tam wszystkim kładł również nacisk na tą profesjonalizację, można powiedzieć, zarządzania państwem, jest teokracją. O tyle okres Chameneiego jest to instytucjonalizacja i biurokratyzacja samego urzędu. Właśnie poprawki z 89 roku wzmacniają absolutyzm jurysprudencji. Powstaje również coś, co właśnie jest takim głębokim państwem, tak, które kontroluje między innymi fundacje i gospodarkę, w tym wielkie fundusze również finansowe. Zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. No więc właśnie jak to w tej chwili wygląda, czy jaka jest praktyka funkcjonowania? No po pierwsze, system działa jako system sterowanej demokracji teokratycznej, chociaż albo też teokracji, albo republiki teokratycznej. Najbardziej uczciwym określeniem jest, jak to politolodzy mówią, że to jest hybrydowy system, bo wtedy to damy radę wpisać wszystko. Jeżeli chodzi o mechanizm kontroli, to oczywiście Rada Strażników ma prawo weta wszystkich ustaw i kandydatów na urzędy, co zresztą było widać przy okazji wyborów prezydenta, gdzie eliminowano tam wszystkich możliwych reformatorów oraz elementy, że tak powiem, wątpliwe, jeśli chodzi o wierność potencjalną wilajatowi. To jest jak gdyby jedno. Natomiast wybrano właśnie na przykład Pazeszkiana, który za każdym razem co chwila podkreśla, że on nie jest politykiem, tylko lekarzem. Już mu zaczęli to wytykać, prawda, że chyba jednak, no ale startował nie na ordynatora, tylko na prezydenta. Jest dlatego właśnie ten Larijani jest skazywany na takiego, który prawdopodobnie, jeżeli przeżyje oczywiście następne 24 godziny, to jest potencjalnie ten, który będzie tak naprawdę kierował państwem, szczególnie w obecnym czasie. Mamy siłę militarną i ekonomiczną, czyli mamy Pazdarani i siły Basicz pod bezpośrednim dowództwem Rahbara. I to jest, proszę Państwa, o tyle ważne, bo tego jest dużo. To znaczy, według różnych danych, jeżeli weźmiemy sobie siły te zbrojne plus rezerwę, to nam się uzbiera co najmniej 1,5 miliona, nawet do 3 milionów ludzi. Osoby, które są bezpośrednio związane formalnie i ideologicznie z reżimem, a w związku z tym jakby obalenie tego reżimu nie jest proste. Znaczy na pewno, tak jak dzisiaj zresztą bardzo mądrze pisze Jerusalem Post właśnie, że no, nigdy się nie wydarzyło, prawda, żeby przy pomocy ataków lotniczych zmienić władzę, że dopiero to jest jakiś tam, może to być pierwszy ten klocek w dominie, prawda, który się przewraca, ale na pewno nie jest to wystarczające. Więc jest jeszcze cały szereg warunków, które musiałyby być spełnione. Przypomnijmy właśnie, to jest ta różnica pomiędzy państwem autokratycznym, gdzie w autokracjach takich klasycznych, współczesnych najczęściej mamy jakąś bardzo ograniczoną grupę albo oligarchów, którzy są gdzieś tam przy tym autokracie czy jakimś dyktatorze, plus samego dyktatora. Bardzo często w jego otoczeniu jest kilku takich, którzy by też chętnie zostali dyktatorami, więc też nie może być pewny dnia, godziny ani wierności swojego bezpośredniego otoczenia. I tak naprawdę przewrócenie takiej osoby wbrew pozorom, oczywiście dla kogoś z zewnątrz, to jest proste, prawda? Taki Maduro, krótko mówiąc, prawda? Wystarczy wyjąć Maduro i mamy innych, którzy są szczęśliwi, że on wyjechał, prawda? Bo teraz oni będą rządzić. Tyle, tak? Natomiast, ale również obalenie tego typu systemu jest proste. Natomiast tutaj jest o tyle nieproste, bo to jest system, tak? Bo to są miliony ludzi w niego zaangażowanych i że system może ulec oczywiście dekompozycji, ale rzadko kiedy przy pomocy szczególnie ataków z zewnątrz. Mamy też siłę ekonomiczną, to są ogromne konglomeraty finansowe, które są również pod kontrolą właśnie Rachbara, prawda, czyli tego najwyższego przywódcy. Mamy sądownictwo, to są specjalne trybunały dla duchownych i dysydentów, które podlegają bezpośrednio Rachbarowi. Mamy politykę zagraniczną i uwaga, proszę Państwa, polityka zagraniczna, no częścią z nich, część polityki zagranicznej jest realizowana przez MSZ, tak jak w każdym kraju, ale część jest bezpośrednio przez Rachbara, między innymi te wszystkie relacje z Jabollahem, z Humusem, z Huti i tak dalej, są realizowane przez Rachbara, prawda, i przez Pazdaran, a nie przez MSZ. No więc oczywiście to jest tak, że tutaj no właśnie wskazuje się często analizując czasy Chameneiego, teraz przyjdzie na to czas, że generalnie ten ustrój uległ rutynizacji, z charyzmatycznego przywództwa stał się takim mechanizmem biurokratyczno-represyjnym. No i to, że wybory parlamentarne, prezydenckie są fasadowe, to jest pewien rytuał bardziej, czy nie mają specjalnie wpływu na sprawowanie władzy. Raczej są takim właśnie elementem, no nie wiem, hybrydowym. No pozostawiono je dlatego, bo tak sobie zażyczył Chomeini, więc nikt nie śmiał ich zmieniać, ale są to jednak instytucje w dużej mierze fasadowe, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o rzeczywistą władzę, a nie taką, która gdzieś tam jest spisana na papierze. No więc dobrze, Państwa, więc krótko mówiąc, wilajat i fakich, prawda, albo wilajat i fik, to jest nie tylko teologiczna koncepcja, jest to kompletny model ustrojowy, w którym suwerenność z woli Bożej jest reprezentowana przez jednego człowieka. Jest to władza skupiona w jednym ręku, władza religijna i władza świecka, czyli papież i cesarz w jednym. I jest to na pewno największa innowacja polityczna szyizmu od czasu jeszcze Safawidów. I jest to system, który najsilniej łączy religię z autorytaryzmem w świecie muzułmańskim. Z punktu widzenia politycznego na pewno, czy politologii, jest to niezwykle dla badań na pewno fascynujący przypadek hybrydy teokracji i republikanizmu. Notabene odporny jednak na wstrząsy, przynajmniej większość wstrząsów dotychczasowych przetrwał. Natomiast trzeba też pamiętać, że cały czas wielu szyickich uczonych poza Iranem nie uznaje, prawda, tego, jako uznaje to po prostu cały ten ustrój, delikatnie mówiąc, za herezję, tak, za innowację i go nie akceptuje. Natomiast bardzo wielu też uczonych wskazuje, że no, oczywiście tutaj najfajniejsze było porównanie z kalifatem na przykład sunnickim, ale na przykład działalność, dlatego niektórzy właśnie mówią, że dlatego jest tak trochę po drodze Iranowi na przykład Bractwu Muzułmańskiemu, bo Bractwo Muzułmańskie w istocie rzeczy proponuje coś podobnego. Tyle tylko, że proponuje zamiast tego właśnie jednego przywódcy raczej pewną demokratyzację podejmowania decyzji dotyczących prawideł wiary, ale też poprzez instytucje republikańskie, prawda, klasycznie, budując sobie poparcie w parlamentach, stara się doprowadzić do tak samo do rządów szariatu, tylko jak gdyby inną drogą. I trochę właśnie podobnie jak tutaj, tyle tylko, że jak ja mówię, no, tutaj mamy najwyższego przywódcę, mamy jeden podstawowy autorytet, tam Bractwo Muzułmańskie zwykle, jeżeli w ogóle gdzieś z siebie wydalało takie informacje, to zwykle właśnie proponowało, żeby to była jednak konsensus uczonych, tak, żeby to była grupa pewna, właśnie taki komitet doradczy i on miałby ewentualnie o tym decydować, a nie tylko właśnie ten jedyny charyzmatyczny władca. No dobrze, proszę Państwa, to dziękuję bardzo Państwu, to jest tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, że nie przesadziłem, a nie, jeszcze daliśmy radę. Proszę Państwa, teraz przechodzimy już do tematu pierwszego. Ja ten temat irański się podzieliłem na podtematy, więc takie macie Państwo tam na tym timeline'ie czasowym. No, to oczywiście jest to jeden temat, tylko jego różne aspekty. No więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz, to mamy, no, najważniejsza rzecz dzisiaj rano, potwierdzenie, że na drogę do Jerozolimy odszedł Ajatollah Ali al-Hamenei. Zresztą od razu Państwu powiem, ja będę tutaj trochę polemizował z różnymi propagandowymi tekstami, które się pojawiają, bo czytamy, że tam jest, no, szczególnie amerykańska prasa dzisiaj przechodzi sama siebie, szczególnie New York Times, to nie wiem, co tam się wydarzyło w redakcji, ale może uznali, że też są celem numer dwa i dlatego, bo tam piszą właśnie o tym wielka operacja CIA i służb, i to CIA tak naprawdę dała państwu położonemu tam, gdzie chce, lokalizację Chameneiego. No więc, proszę Państwa, Chamenei, jak mówiłem wielokrotnie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie z ostatnich odcinków, on po pierwsze powiedział, że on bardzo chętnie zostanie męczennikiem, że on się nigdzie nie będzie ukrywał i on, wszyscy wiedzą, że on pracuje w swoim biurze. Uwaga, proszę Państwa, ten wielki sukces CIA polega na tym, że uwaga, zlokalizowano, że on był w swoim biurze. No i go tam trafiono w tym biurze, więc na czym polegał ten wielki sukces? No nie wiem, no może przeczytali gazety, tak? Ze zrozumieniem, więc on został, ja mówiłem, 86 lat, on chciał być męczennikiem, dla niego powiedział, że to jest zaszczyt, że zostanie. To on w odpowiedzi na te groźby Trumpa jeszcze przecież to mówił niedawno, możecie Państwo sobie do tego wrócić, że on się nigdzie nie ukrywa, nie będzie się gdzieś tam chował po bunkrach, że będzie siedział u siebie w biurze, prawda, i czekał, aż go trafią. No i go trafili, prawda, koniec, jak gdyby sprawy. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje po tym, to już jest element silnie propagandowy. To znaczy tak, wczoraj można było zobaczyć na filmikach ludzi tańczących na ulicach, co prawda nikt nie weryfikował tych filmików, one mogły być jeszcze z czasów tej ostatniej rewolucji, ale zakładam, że być może nie. Gdzie tam właśnie się ludzie cieszyli z tego powodu, że tego Chameneiego trafiono, chociaż nie było absolutnie żadnego potwierdzenia jeszcze oficjalnego, to były tylko i wyłącznie oświadczenia Jahunatana i później Trumpa. Natomiast dzisiaj mamy już ze wszystkich praktycznie, to, że ze wszystkich miejscowości tych większych w Iranie, to jeszcze mnie niespecjalnie dziwi, dlatego, bo ja mówiłem wielokrotnie, że ten ustrój jest o tyle trudny do obalenia, ponieważ ma swoich rzeczywistych zwolenników i to jeszcze pamiętajmy, to nie są zwolennicy polityczni, to są zwolennicy religijni na dodatek. My za każdym razem zapominamy, cały czas próbujemy sobie jakąś taką kalkę przykładać, nie wiem, no, naszych ustrojów mniej demokratycznych, bardziej na przykład gdzieś tam oscylujących w kierunku totalitaryzmu, do którymi mieliśmy do czynienia, prawda? Gdzie tak naprawdę była to kwestia poglądów politycznych. Jesteśmy z lewej, z prawej strony, czy tak dalej. Tutaj to jest jeszcze kwestia dodatkowo religijna. I dlatego właśnie te miliony ludzi na ulicach różnych miast, którzy są na tych żałobnych wiecach, tak to chyba trzeba nazwać, uroczystościach, wiecach, no nie dziwią, krótko mówiąc, tak? Bo to jest tak, że tam ludzi wierzących, głęboko wierzących, praktykujących, to nie jest tak, że tam jest 1%, prawda, a 90% chce obalenia tego reżimu, który jest. Ja skłaniałbym się, że ostrożnie rzecz biorąc może być 50-50. No tyle tylko, że 50-50 przy 90 milionach ludności to jest trochę dużo po obu stronach. Natomiast jak do tej pory ta druga strona jakby no, nie wyprowadziła milionów na ulicę, tak, krótko mówiąc. No też no, ludzie się też boją, to nie ma To jest jeszcze inna sprawa, prawda, że nie każdy jest gotów wyjść, prawda, i walczyć szczególnie bez broni, prawda, przeciwko uzbrojonej policji czy wojsku. No ale powstania nigdy takiego prawdziwego nie było. Jak było, to zostało to ostatnie, prawda, ten dwa dni, to zostało stłumione i to dość brutalnie. Więc krótko mówiąc, to nie dziwi, znaczy, że tyle ludzi wyszło i że będzie pewnie broniło tego ustroju, będzie broniło tej rewolucji. Stąd też zresztą ja się zgadzam od dawna z tymi samymi tezami, które wygłaszam, zresztą podobne piszą w tej chwili analizy również w kraju położonym tam, gdzie chce, no gdzie się wskazuje, że samymi atakami lotniczymi, krótko mówiąc, ustroju się nie zmieni. W związku z tym to, że to Trump ogłosił, że taki jest cel, no bo jakiś cel musiał ogłosić, jak Państwo wiecie, cel pod tytułem likwidacja programu nuklearnego, to jest już cel, który się zużył był, dlatego, bo się dogadały strony, tak? Zresztą potwierdził to Oman. Więc natomiast to, co mnie na przykład zaskoczyło mocno, od razu powiem, to jest odzew na Chameneiego na przykład w Pakistanie. No w Afganistanie, w Pakistanie, w Iraku. Więc no w Iraku to, że tam PMF w tej chwili wdarł się gdzieś tam do... Znaczy próbował zdobyć ambasadę amerykańską, co się nie udało. Czy tam jacyś, no nie wiadomo, czy to PMF, ale biegali w każdym razie z flagami tego #Szabi. Natomiast co się dzieje w Pakistanie, no to przyznam, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na ulicach miast, to są szyici, a być może nie tylko, no to jest coś, co mnie zaskoczyło. Znaczy ja nie sądziłem, że tutaj to połączenie będzie aż tak silne. Nie mają jednak swoich własnych duchownych, więc... To, że wyszli, chyba jest też zaskoczeniem dla władz pakistańskich całkowitym. No i oczywiście zdobycie teraz tego konsulatu, czy wdarcie się ludzi tam do konsulatu w Karachi i tak dalej, no mówię, to siły bezpieczeństwa są chyba są zaskoczone tym, tą reakcją właśnie, że tak masowo szyici wychodzą na ulicę na całym świecie. Więc, a z drugiej strony oczywiście mamy zwolenników szacha, którzy sobie gdzieś tam demonstrują, ale głównie w bezpiecznej odległości od Iranu. No dobrze, w każdym razie, co teraz możemy powiedzieć dalej? Wysoki rangą urzędnik Trumpa powiedział, bo tutaj mamy teraz uzasadnianie dla ataku, że Stany Zjednoczone dostrzegły wskaźniki, że na to, że Iran planuje atak prewencyjny, a w związku z tym Trump zrobił prewencję ataku prewencyjnego. No, to się nie trzyma oczywiście... niczego, prawda? Tym bardziej, że Iran negocjował dosyć intensywnie i wydawało im się, zdaje się, że się dogadali. Więc to już jest bajka absolutna. Ja, proszę Państwa, no, możemy oczywiście sobie opowiadać różne bajki propagandowe i tutaj wielu jest ludzi takich, którzy lubią tej propagandy słuchać. Ja natomiast mam na nią uczulenie po prostu, wręcz alergię. To jest tak, że w moim głębokim przekonaniu powód tego ataku jest jeden. To jest Iran, to jest ostatni kraj, którego armia jest i była w stanie zagrozić państwu położonemu tam, gdzie chce. Trzeba pamiętać też, że państwem położonym tam, gdzie chce, rządzą ludzie pokolenia właśnie Yahu Natana, czyli pokolenia, które pamięta 73. Pamięta armię Asada, starego Asada, które gdyby nie stary Asad jej nie wstrzymał, to by tam po prostu... państwa położonego tam, gdzie chce, już nie była, w sporej części. Z drugiej strony Asad wstrzymał wtedy te wojska, to przecież jest dosyć dobrze udokumentowane historycznie, bo słusznie obawiał się, że państwo położone tam, gdzie chce, użyje broni atomowej. Co więcej, jak wiemy dzisiaj z tych wspomnień tych emerytowanych generałów, no tak już były, prawda, bomby podczepiane pod samoloty i tyle, no więc to był taki moment, ale to był taki moment, prawda, no... Sekunda, prawda, jeszcze ktoś by nie tak zrozumiał rozkazy i mielibyśmy zupełnie inny Bliski Wschód, a w związku z tym to pokolenie jest oddane jednej podstawowej tezie. No jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy nie rozumie Bliskiego Wschodu zupełnie. Państwo położone tam, gdzie chce, musi doprowadzić do tego, bo to jest egzystencjalne dla nich zagrożenie, żeby nie było w regionie żadnej armii nie tylko arabskiej, ale szerzej muzułmańskiej, która byłaby w stanie im zagrozić. Stąd też głębokie zaangażowanie polityczne Yahu Natana przecież w namówienie Zachodu do ataku na Saddama Husajna i na Irak. Przypomnijmy, on obiecywał, że to będzie ostatnia wojna, że jak Saddama pokonamy, to to już będzie pokój. To jest namawianie od 25 czy 7 lat kolejnych prezydentów amerykańskich bajkami, że za tydzień, za miesiąc, za 3 sekundy Iran będzie miał już tą bombę dużą, a w związku z tym trzeba ich zaatakować. No i wszyscy do tej pory się nie dawali namówić, natomiast Trump dał się namówić. Dlaczego się Trump dał namówić? No to już, proszę Państwa, o tym opowiadają różni ludzie. Ja się skłaniam ku spiskowym teoriom mówiącym o tym, że jednak cały czas chodzi o Frankensteina, prawda? I to jest jak gdyby podstawowy problem, że Jahunatan może mieć po prostu całą filmotekę, a nie tylko jakieś oszczędne streszczenia tekstowe. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, Stany Zjednoczone się zdecydowały na ten atak. Ten atak, co więcej, nie będzie atakiem właśnie małym, prewencyjnym, tylko będzie atak, ma być atakiem pełnoskalowym, ma doprowadzić do zmiany reżimu, co sugeruje bardzo, bardzo trudne działanie, bo żeby ten reżim obalić, to musiałyby te miliony ludzi wyjść na ulicę i obalić ten reżim, co w warunkach takich, w których oni są jeszcze na dodatek bombardowani, jest trochę trudne. Co więcej, jest w tej chwili tak, że według oficjalnych danych, po pierwsze, Korpus Strażników Rewolucji wysłał transmisje radiowe, w których informował, że zamyka cieśninę Ormus. Na ile to jest potwierdzone, na ile nie potrafię powiedzieć. To znaczy, jeszcze nie widziałem tych oficjalnych danych. Trzeba też pamiętać, że oficjalne też media reżimowe są blokowane, w związku z tym te informacje bardzo często się pojawiają przez stronę trzecią, głównie Turków, tureckie i arabskie. Tak? Macie państwo kilka mediów saudyjskich tam na miejscu, macie katarską Al Jazeera, macie tureckie, prawda, media TRT i Anadolu mają swoich korespondentów, także stąd wiadomo jak gdyby więcej, albo dużo więcej niż przy okazji innych konfliktów. Tylko nie od razu, prawda? Czasami to jest pewnym poślizgiem czasowym. Co więcej, no wiadomo w tej chwili, że liczba osób, które odeszły na drogę do Jerozolimy w atakach osiągnęło 201 w Iranie, 747 rannych. Nie wiadomo, cywile, żołnierze, nie podano takiego rozróżnienia. Co więcej, jest tak, że wojna stała się wojną regionalną. To nie jest wojna tak jak poprzednio 12-dniowa, gdzie mieliśmy z jednej strony de facto państwo położone tam, gdzie chce, z drugiej strony Iran i później przyłączające się Stany Zjednoczone. To znaczy, zgodnie z wcześniejszą groźbą, Iran zaatakował bazy amerykańskie, no ale to, że bazy zaatakował, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że te rakiety też spadają normalnie ludziom na głowy, prawda, niekoniecznie nawet przy samych bazach. Zresztą widać było taką jedną rakietę, która nagle tam jej się chyba coś wyłączyło, tak sobie dosyć swobodnie gdzieś tam spadała w Abu Zabi. No, leciała gdzie indziej, prawda, ale spadła prawie że na ludzi, po prostu na drogę. Więc w sumie 7 krajów arabskich i państwo położone tam, gdzie chce, zgłosiły ataki rakietowe. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Kuwejt potwierdziły, że rakiety uderzyły w ich terytoria. Również Arabia Saudyjska, Irak, Jordania i Katar poinformowały, jak twierdzą, o przechwyceniu rakiet. Natomiast wszystkie te kraje w ogóle mówią, że te rakiety zostały przechwycone już ze szczególnym uwzględnieniem Emiratów Arabskich. A potem oglądamy sobie na wideo, jak te rakiety uderzają w jakieś cele. Co to tak do końca nie wiadomo. Wiadomo, że w amerykańskie bazy, ale w coś jeszcze to już też nie widać specjalnie. Więc to jest oczywiście te komunikaty emirackie, saudyjskie są w tej kwestii mało ścisłe. Wiadomo, że na pewno wielokrotnie uderzono w kwaterę główną marynarki wojennej USA w Bahrajnie. Co więcej, jeśli chodzi o państwo położone tam, gdzie chce, to przynajmniej jedna osoba odeszła na drogę do Jerozolimy, setki są rannych. Setki, bo było najpierw 100, później 200 osób podawano, ponieważ teraz od rana trwa ostrzał, więc te dane się już starzeją, więc nawet nie ma sensu ich tutaj podawać, ja podaję tylko mniej więcej rząd wielkości, bo one się na pewno zmienią. Trump napisał dziś rano, Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Lepiej, żeby, i teraz Trumpicą napisał, lepiej, żeby tego nie robili, bo jeśli to zrobią, uderzą w nich z siłą, jaką nigdy wcześniej nie widziano. Znaczy pewnie Amerykanie, że uderzą. Jeśli chodzi o teraz o samego Chameneiego, tak jak powiedziałem, no w momencie, kiedy on odejdzie na drogę do Jerozolimy, tak jak to się stało, tak jak zresztą chciał, prawda, więc on teraz tam sobie już spotyka się, prawda, z Sulejmanim i tym, i Nasrallahem, więc krótko mówiąc, po tym jest, został powołany taki organ nadzoru konstytucyjnego, z których się składa właśnie z Pezeszkiana, potem szefa sądownictwa oraz prawnika właśnie z Rady Strażników Rewolucji. Oni w tej chwili pełnią funkcję jak gdyby zbiorowego Chameneiego, tak? Do momentu wybrania kolejnego najwyższego przywódcy, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o samą opowieść, trochę z mchu i paproci, ale przywołam Państwu amerykańską perspektywę, to amerykańska prasa pisze dzisiaj, że to właśnie centralna agencja, czyli siewcy pokoju, prawda, czyli CIA, pomogli zlokalizować zgromadzenie irańskich przywódców. Następnie to państwo położone tam, gdzie chce, zaatakowało. To nastąpiło właśnie po bliskiej wymianie informacji wywiadowczej między USA i państwem położonym tam, gdzie chce, że właśnie CIA śledziła Ajatollaha od miesięcy, zyskując coraz większą pewność co do jego lokalizacji i schematu działania. To znaczy to, że on ogłaszał, że jest w biurze codziennie i siedział w tym biurze i nawet robiono mu zdjęcia w tym biurze, to CIA przechwyciła te informacje, oglądając media publiczne. Nie da się tego inaczej opowiedzieć, jak sobie, przepraszam, nie żartując. No. Więc co najważniejsze, właśnie CIA dowiedziała się, że najwyższy przywódca będzie obecny na miejscu, w związku z tym, i to jest możliwe bardzo, że państwo położone tam, gdzie chce, i USA zmieniły termin ataku po to, żeby właśnie trafić nie tylko jego, ale również tam była, i to jest bardziej prawdopodobne, że chodziło też o czołowych irańskich urzędników. I rzeczywiście dwóch przynajmniej trafiono, to jest, zresztą zaraz jeszcze o nich opowiemy. Teraz tak, no i właśnie tutaj CIA przekazała państwu położonym tam, gdzie chce, swoje informacje wywiadowcze, które oferowały wysoką wiarygodność w kwestii Ajatollaha. Państwo położone jest tam, gdzie chce, korzystając z własnego też wywiadu, miał przeprowadzić operację, którą planował od miesięcy, czyli atak na irańskich przywódców. Znaczy, no, jak widać, trafiono tylko w tych, którzy tam byli razem u Ajatollaha na spotkaniu. Miał wziąć udział Mohammad Pakpur, prawda, to jest minister, głównodowodzący Korpusu Strażników, Aziz Nasir Zadek, minister obrony, admirał Ali Shamkhani, szef Rady Wojskowej, Said Majid Musawi, dowódca sił powietrzno-kosmicznych. Poza tym jeszcze był Mohammad Shirazi, wiceminister wywiadu i inni. No więc chyba tylko dwóch było tak naprawdę i chyba dwóch trafiono, to znaczy... Jeżeli oczywiście może będą potwierdzenia później, ale na pewno Aliego Shamkhaniego i zdaje się właśnie Aziza Nasir Zadeka, że to oni na pewno odeszli do drogi do Jerozolimy razem z Chameneim. O godzinie 9.40 tak naprawdę rakiety dalekiego zasięgu uderzyły w kompleks. W momencie właśnie ataku wysocy rangą irańscy urzędnicy przebywali w jednym z budynków kompleksu. Chamenei przebywał w innym pobliskim budynku, czyli w swoim biurze, krótko mówiąc. Jest jeszcze New York Times informuje, dzisiejszy poranny atak został przeprowadzony jednocześnie w kilku miejscach w Teheranie, w jednym z których zebrali się wysoką rangą przedstawiciele irańskich służb bezpieczeństwa politycznego. To wszystko było, proszę Państwa, w tej samej okolicy, sąsiadujące budynki. IRNA potwierdziła Shamkhaniego i Pakpura. Generała dywizji Pakpura, to jest i na razie tylko tych dwóch, no i oczywiście później Chameneiego. Co jeszcze więcej, można powiedzieć, chyba tylko tyle. No i twierdzą też, że wysoki rango oficer, znaczy, że ta kadra wywiadowcza tak się, że tak powiem, ulotniła i ich nie było w czasie ataku. No więc tak, to jest jakby pierwszy temat, czyli rola CIA w planowaniu precyzyjnym. No, przywołuję, bo to jest, proszę Państwa, na pierwszych stronach gazet, natomiast No, śmiem kpić trochę z tego, chociaż na pewno, jeżeli chodzi o samo spotkanie, że oni tam będą mieli w tym czasie naradę jakąś w jednym miejscu, to jest jakieś uzasadnienie. Natomiast to, że Chameneiego namierzyli, podczas gdy było wiadomo, gdzie on przebywa, on to ogłaszał, ogłaszał to publicznie. Właśnie specjalnie, szczególnie wtedy, kiedy Trump kilka dni, przecież czy kilkanaście dni temu powiedział, że znamy jego każdy ruch, wiemy dokładnie o której godzinie, gdzie jest. No i tam go wtedy się Chamenei odpowiedział. No dobrze, proszę Państwa, to mamy pierwszy temat związany z Iranem. Mamy temat drugi, to znaczy Trump wzywa Irańczyków do powstania. No i to jest właśnie ten element najbardziej kluczowy, to znaczy, żeby dokonać zmiany ustrojowej, żeby dokonać zmiany reżimu, trzeba doprowadzić do powstania. Ja osobiście przynajmniej w tej chwili śmiem wątpić, że jest to możliwe, ale też to się może zmienić, jeżeli się zmieni sytuacja, jeżeli to będzie rzeczywiście długotrwała, wielotygodniowa kampania wojskowa, to się oczywiście to może zmienić zasadniczo. Tyle tylko, że jak na razie, i to jest naprawdę rzadka rzecz, bo tam na ulicę dzisiaj wyszło do 50% populacji niektórych miast. I to jeszcze o 5 rano, 5, 6 rano, coś takiego, prawda? W związku z tym to jest rzadka rzecz. No to ktoś właśnie ładnie przypomniał, porównując te liczby, że na przykład przy Majdanie, prawda, przy Majdanie na Ukrainie tam wyszło, zdaje mi się, w sumie 5% społeczeństwa na ulicę, czy coś takiego, a i tak rewolucja się dokonała. Natomiast tutaj mamy z drugiej strony wielkie liczby, tak? Nawet jeżeli część z tego to są urzędnicy, część z tego poszło spod przymusem, ale to nie da się tak wielkich demonstracji, jeszcze tak w niektórych miejscach zaciętych, krótko mówiąc, zainscenizować. Więc powstaje pytanie, czy jest przestrzeń dla tej rewolucji. No i znowu, ja twierdziłem, że do tej pory, i chyba się tych zdania nie zmienię, że najgorszy i najtrudniejszy wariant, który został wybrany przez Amerykanów, czyli na żądanie państwa położonego tam, gdzie chce. To jest wariant, w którym właśnie próbuje się w ten sposób doprowadzić do rewolucji, ponieważ w trakcie nalotów, jak zresztą mówiłem jeszcze w piątek, w trakcie takich nalotów nieuchronne są ofiary cywilne. A w związku z tym poparcie może być bardziej, nawet jeżeli ktoś będzie nie cierpiał reżimu, ale będzie bardziej popierał reżim, który go broni przed tymi, którzy mu zrzucają na głowy bomby. No i mamy, proszę Państwa, mamy w tej chwili, zresztą zaraz sobie powiemy, mamy incydent, przynajmniej jeden ze szkołą, gdzie tą szkołę trafiono i to trafiono dość precyzyjnie, pewnie myląc budynki po prostu, chociaż nie wiadomo, bo to państwo położone tam, gdzie chce, jak wiemy, ma wielką tradycję w dezurbanizacji, depopulacji szpitali, szkół i tym podobnych miejsc oraz jeszcze polowania na dziennikarzy. No tu jest duży kraj, więc trochę im to zajmie. No ale dobrze, zaraz sobie o tym powiemy. Krótko mówiąc, raczej ludność na razie nie jest skłonna, żeby rozpocząć takie powstanie. No więc ten Trumpa właśnie apel pojawił się po tym, jak podważył on finansowane właśnie przez USA. A właśnie, najciekawsze jest właśnie to, że tak naprawdę Trumpowi teraz przydałoby się co do tego powstania? No na przykład media, które pomogłyby administracji dotrzeć do obywateli kraju. On sobie napisał to na Truth Social, zakładając, że pewnie wszyscy w Iranie mają Truth Social i jeszcze go czytają. No więc raczej nie wszyscy. Znaczy opozycja za granicą na pewno, tam lokalnie niekoniecznie. Tym bardziej wobec ograniczenia dostępu do internetu czy też łączności internetowej. Trump wezwał również żołnierzy irańskich do złożenia broni i wezwał obywateli do przejęcia rządu. Powiedział, będzie to wasze. No więc Trump nie wyjaśnił, komu ci irańscy żołnierze mieliby się poddać. Pierwsze podstawowe pytanie, czy F-16 bierze jeńców i w jaki sposób? Może F-35 ma taką funkcję, to też trzeba, nie wiem, ja się nie znam, może jakiś specjalista od wojskowości podpowie, ale zdaje się, że było faktycznie w Iraku tak, ale to w Iraku w czasie wojny jeszcze o Kuwejt, nie wiem czy w czasie drugiej, ale w czasie pierwszej prawie na pewno, gdzie helikoptery Apache brały jeńców, tak? Co było zresztą dość skomplikowane, ale to tak się wydarzało. Natomiast tutaj czy samolot F-35 lub też rakieta, prawda, typu na przykład Tomahawk, czy ona jest w stanie wziąć jeńców? jakoś ich, nie wiem, skuć, prawda, odprowadzić do jakiegoś obozu jenieckiego, nie wiadomo. To jest właśnie to, to są właśnie te elementy daleko posunięte niespójności, które niestety skłaniają do zupełnie innej właśnie hipotezy, że tutaj chodzi o zniszczenie tak naprawdę Iranu, a nie o tam jakieś powstania, tak? Odnosząc się do apelu prezydenta narodu irańskiego, właśnie taki wysoki urzędnik, czytowany dzisiaj przez Washington Post akurat, kolejną amerykańską gazetę, powiedział tak, no, który naród irański, prawda, po pierwsze tak, to nie jest, tam nie ma amerykańskich żołnierzy, w związku z tym nie ma komu złożyć broń. Po drugie, który naród irański, no, Irańczyków jest 90 milionów. Czyli mówiąc o tym, że część z nich wcale nie chce być w Iranie dalej i część z nich chce założyć osobne państwa, bo mamy jeszcze dwa przynajmniej duże separatyzmy. To takie trzy właściwie duże separatyzmy, które albo chciałyby się przyłączyć do innego państwa, albo założyć własne. Ja mówię o Kurdach, Azerach i o Beludżach. Więc co więcej, nie ma tych właśnie ani Radia Wolna Europa, ani Głosu Ameryki, prawda? To były te stacje, które właśnie sobie w Trump zamknął, a właściwie obciął im fundusze tak, żeby już ich nie było. I w ten sposób administracja Trumpa zdemontowała najpotężniejsze narzędzia propagandowe, którymi dysponowała kiedyś, amerykańska przynajmniej. Zresztą przypomnijmy, że tylko właśnie dlatego, bo Trump na początku kadencji mówił właśnie, że to jest wtrącanie się i wplątywanie Stanów Zjednoczonych właśnie jakieś niekończące się konflikty. No więc właśnie, tam na przykład była perskojęzyczne radio Farda, którego chyba już nie ma, bądź też co jest jakoś zdefinansowana bardzo mocno. Co więcej, sojuszniczka właśnie Trumpa, pani Carrie Lake, która obecnie kieruje jednostką macierzystą nadzorującą media finansowane przez rząd, cofnęła część cięć w serwisie właśnie Głosu Ameryki w języku perskim jeszcze w czerwcu. Natomiast stwierdziła właśnie, że stacje radiowe, takie właśnie jak Radio Wolna Europa, prawda, i Radio Liberty, nie dostosowały swojego przekazu do amerykańskiej polityki zagranicznej. Więc Radio Wolna Europa od dawna nadawało do Iranu za pośrednictwem amerykańskiej stacji radiowej w Kuwejcie, co pozwalało tak naprawdę na słuchanie audycji w całym kraju, nawet wtedy, kiedy rząd zablokował dostęp do internetu. No, w ubiegłym natomiast roku straciła możliwość korzystania z tego nadajnika, po tym, kiedy właśnie był spór właśnie z tą panią Lake i ten zasięg jest nadal ograniczony i dalej jest ograniczony dzisiaj, kiedy właśnie by się przydał chociażby do tego, żeby do tych ludzi dotarło, że Trump im coś takiego powiedział. No właśnie jeden tam z prezesów dawnych Radia Wolna Europa powiedział, że właśnie Radio Farda zostało stworzone z myślą o tym momencie. Naszym zadaniem jest wzmocnienie pozycji Irańczyków poprzez zapewnienie im dostępu do aktualnych, istotnych informacji oraz wzmocnienie ich głosu. No ale mówię, no, ale nie ma, tak? Teraz jest tak, po tym jak Trump ogłosił w sobotę ataki na Iran, to jego perskie tłumaczenie właśnie tego przemówienia zostało nadane przez Głos Ameryki, ale to jest tak, że przed chwilą właśnie Głos Ameryki został praktycznie uruchomiony od czasu rozpoczęcia właśnie tej operacji, czyli nagle jest budowanie czegoś, co zostało zniszczone wcześniej i to też z przyczyn ideologicznych. Na perskiej stronie internetowej właśnie Głosu Ameryki, jeden z nagłówków właśnie jest tam wezwaniem właśnie do irańskich żołnierzy, złóżcie broń albo spotka was pewne odejście na drogę do Jerozolimy, tak? Więc to jest to, że... Natomiast to, na co zwracają uwagę specjaliści, ja się z tym zgadzam zdecydowanie, że największy problem jest taki, no dobra, no zaczynamy znowu tą rewolucję. Albo dochodzi do buntów armii i tak naprawdę komu mają się poddawać, jakiej władzy mają się poddawać Irańczycy. To znowu jest właśnie, no komu, Szachowi, prawda, który nie wiem, czy on tam z tego Tel Awiwu nadaje bez przerwy, czy też nie. Nie ma żadnego rządu, nie został stworzony żaden rząd na uchodźstwie, bo już, przepraszam, już taka, to jest taki basic, no jak nie ma w kraju, to może chociaż na uchodźstwie by stworzyli rząd, prawda, który by powiedział, dobra, to my będziemy wami rządzić, tylko niech się tam wojsko nam podda. A tego też nie ma, więc to znowu po raz kolejny zdaje się udowadniać tezę, że tu chodzi, to jest wszystko fasadowe, tak, że tak naprawdę chodzi o zniszczenie Iranu po to, żeby Iran nie był zagrożeniem przez najbliższe 10, 15, 20 lat dla państwa położonego tam, gdzie chce. A nie, że chcemy tam jakiejś zmiany reżimu. Czyli chaos będzie lepszy niż silne państwo, tyle tylko, że demokratyczne, bo silne państwo nadal może być silnym państwem, może być demokratycznym, nawet bardzo, i nadal nie lubić państwa położonego tam, gdzie chce. No dobrze, proszę państwa, w takim razie mamy teraz temat kolejny, też związany oczywiście cały czas. Cały czas będziemy mieli tematy perskie, chociaż nie wszystkie. Dwa zostawiłem z innym jak gdyby znaczkiem. Otóż mamy kwestię sukcesji w Iranie, tak? Otóż odejście najwyższego przywódcy po prawie 37 latach, no oczywiście rodzi fundamentalne pytanie dotyczące przyszłości kraju. Więc teraz zgodnie z przepisami konstytucji Iran powołał w niedzielę radę, która ma przejąć obowiązki przywódcze i rządzić krajem, czyli tego zbiorowego, powiedzmy, Chameneiego, tak? To jest prezydent, zwierzchnik sądownictwa oraz członek Rady Strażników, wybrany przez irańską Radę Doraźną, która doradza najwyższemu przywódcy i rozstrzyga spory z parlamentem. Czyli jest Pezeszkian, Golmaz Hossein, Mohsen Ejei, to jest ci dwaj. Komisja Duchownych potem wybiera nowego przywódcę najwyższego. Rada Przywódców będzie sprawować władzę tymczasowo. 88-osobowy panel, czyli to zgromadzenie ekspertów, musi teraz jak najszybciej wybrać nowego przywódcę najwyższego zgodnie z prawem irańskim. Komisja składa się, jak państwo już słyszeliście dzisiaj z wykładu, jeżeli ktoś nie słuchał, no to teraz tylko jeszcze w skrócie powiem, z duchownych szyickich wybieranych w powszechnym głosowaniu co 8 lat. Ich kandydatury zatwierdza Rada Strażników, czyli irański organ nadzoru konstytucyjnego. To jest zresztą organ właśnie, który zajmował się tą kwalifikacją, dyskwalifikacją w zależności od poglądów politycznych danej osoby. Rada Strażników nie dopuściła na przykład Ruhaniego, prawda, czyli byłego prezydenta Iranu, do udziału w wyborach właśnie do zgromadzenia ekspertów, żeby daleko nie szukać. Jest tak, że syn Chameneiego może być potencjalnym kandydatem, ale podobno są przeciwko niemu dość istotne głosy, znaczy taka coś, co będzie przypominało monarchię dziedziczną, po prostu się bardzo mocno nie podoba. Kiedyś uważano, że to Ibrahim Raisi, prawda, mógłby być, no ale zginął, prawda, w katastrofie helikoptera w 2024 roku. Więc no, jeden z synów Chameneiego, prawda, Mocztaba, który ma zresztą 56 lat, jest właśnie duchownym szyickim, jest jednym z potencjalnych kandydatów. Natomiast, jak mówię, no już to się nie podoba ze względu na tą analogię do monarchii dziedzicznej. No do tej pory nie było takich, znaczy to jest drugi przywódca dopiero, prawda, po Chomeinim jest Chamenei, w związku z tym nie ma tutaj jakichś więcej doświadczeń, jeśli chodzi o przejmowanie władzy. Natomiast wskazuje się, że najwyższy przywódca jest sercem złożonej szyickiej teokracji, która ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych. Jest to również właśnie głównodowodzący sił zbrojnych kraju, potężnej gwardii rewolucyjnej, Basidżu, prawda, i no jeszcze osi oporu, prawda, czyli teoretycznie tej całej grupy różnego rodzaju milicji rozsianych po całym Bliskim Wschodzie. Więc to jest państwa w tej chwili, jeśli chodzi o sukcesję. Od razu mówię, że na razie nie ma sensu nawet przedstawiać spekulacji, kto może zostać, dlatego, bo po pierwsze nie wiadomo, kto będzie jeszcze jutro, kto jeszcze odejdzie na drogę do Jerozolimy. I na razie chyba takiego jeszcze festiwalu kandydatów nie ma. To się pewnie pojawi jutro, pojutrze. No dobra, proszę państwa, teraz mamy kolejny temat i nazwałem go sobie umownie co trafiono. Żebyśmy wiedzieli w ogóle, bo ja opowiadam o jakiejś wojnie, a nie mówię kto, co, prawda, trafił ewentualnie. W związku z tym to jest tak, że zdjęcia i filmy, pokazują miejsca, do których doszło do ataków właśnie zarówno państwa położonego tam, gdzie chce, jak i USA w samym Iranie. No między innymi oczywiście ten teherański kompleks najwyższego przywódcy, to już widać na zdjęciach satelitarnych, że go tam trafiono bardzo mocno. Tam ze dwa czy trzy budynki w ogóle sobie zniknęły, a pozostałe sobie spokojnie stoją. Chamenei na pewno odszedł na drogę do Jerozolimy w rzymiańskim nalocie na jego kompleks w Teheranie. To jest potwierdzone. Iran odpowiedział atakiem, zaatakował bazę marynarki wojennej w Bahrajnie, tam gdzie stacjonuje, to jest to kwatera główna 5. floty marynarki wojennej USA. No, było tak, że do tej pory w tych bazach, które zostały zaatakowane, a wiele baz zostało zaatakowanych, bo wiadomo też, że w Emiratach Arabskich, też w Kuwejcie, w Jordanii, natomiast no, też na przykład w Jordanii słychać było eksplozje, natomiast nie ma żadnych wideo z tego, czyli to być może były eksplozje przechwytywacze. Krótko mówiąc, wideo pokazują eksplozje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Kuwejcie. Wszystkie te kraje twierdziły, że użyły sił obrony powietrznej w celu przechwycenia ostrzału rakietowego. Nie jest jeszcze znana ilość osób, które odeszły na drogę do Jerozolimy, ale to są setki, znaczy co najmniej 200, w tej chwili być może dochodzi do 3. Celowo nie podaję w tej chwili liczby, bo tak jak mówię, to się zmienia, czy w tej chwili, kiedy Państwo to oglądacie, to już może być całkowicie nieaktualne. Notabene widać było właśnie, że podczas tego, po tym ataku widać było, zresztą są filmy, prawda, gdzie te słupy dymu się z tego kompleksu Chameneiego się pojawiły. Natomiast jest też właśnie, poza tym jeszcze widać było dym wydobywający się z irańskiego okrętu w bazie morskiej Konarak w południowym Iranie. To jest, ten okręt to akurat ma znaczenie, ponieważ on jest uzbrojony w rakiety właśnie balistyczne, przeciwokrętowe. Irańscy urzędnicy ostrzegli, że bazy wojskowe państwa położonego tam, gdzie chce USA, zostaną uznane za uzasadnione cele. Najwyższy przywódca Iranu powiedział 1 lutego, że ataki USA na Iran doprowadzą do wojny regionalnej. Rzeczywiście tak się chyba wydaje. Jest też nagranie, które właśnie z Centralnego Dowództwa Sił Morskich USA, czyli Amerykanie to nagrali, gdzie właśnie jest powiedziane, uderzyli w budynek Navasend, czy Navsend. Widać zresztą, po ataku z bazy wydobywa się gęsty, ciemny dym z kilku przynajmniej miejsc. Na pewno zniszczono centrum serwisowe na terenie bazy, cokolwiek więcej nie wiadomo. Widać również irańskiego drona, podobnego do Szahida, ale to trudno powiedzieć, który uderzył właśnie też w kulistą konstrukcję, która wyglądała tak jak osłona radaru. Więc no, atak w Bahrajnie zresztą pokazuje, to jest po raz kolejny, zresztą już mówiliśmy o tym 100 razy, ale jeszcze dzisiaj z okazji tego ataku można przywołać, no, że obrona tych amerykańskich baz jest bardzo trudna, bo one są rozsiane, jest ich dużo, rozsiane na pod dużym terenie, nie są w stanie sobie zapewnić wzajemnie jak gdyby osłony powietrznej, więc trzeba wszystkie te systemy antyrakietowe, antydronowe rozpraszać pomiędzy dziesiątki lokalizacji. No i tyle, także na razie wiadomo jedną rzecz, że żaden z amerykańskich żołnierzy nie zginął, nie został ranny, prawda? To jest istotne, natomiast jeżeli chodzi o zniszczenia w tych bazach, mogą być nawet bardzo duże. I raczej te bazy nie są specjalnie chronione, zresztą one są tak naprawdę nie do obrony. One są, jeżeli to są chronione przez państwa, na terenie których się znajdują, które tak no średnio sobie z tym zdaje się radzą. Prawdopodobnie irańska agencja prasowa Fars poinformowała i zresztą to widać później na różnych wideo, że właśnie baza morska w Bahrajnie, ale tak samo baza lotnicza Al-Udeid w Katarze, baza lotnicza Ali Al-Salem w Kuwejcie i baza lotnicza Al-Dafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I to jest już, znaczy widać na pewno, że coś w nie uderzyło i widać na pewno kłęby dymu. Co w środku, nie wiadomo, tak? Poza tym jeszcze wiadomo, że kłęby dymu były widoczne w pobliżu albo w samej bazie lotniczej Muwaffaq Salty w Jordanii, tam gdzie były zgromadzone, ostatnio właśnie pokazywano na zdjęciach satelitarnych, zgromadzone samoloty amerykańskie. Natomiast czy trafiono, czy nie, nie wiadomo. Również widać kolumny dymu w bazie lotniczej Sas al-Nakhl w Abu Zabi. Też nie wiadomo, co zostało trafione. Co więcej, 3 regionalne lotniska też zostały zaatakowane, w tym międzynarodowy port lotniczy w Dubaju. Przy czym w Dubaju zresztą widać, to jest, trafiono prawdopodobnie dronem albo dronami. Znaczy najpierw było, że to jest rakieta, a potem właśnie, że rzekomo jednak drony. To jest, po drugie, uderzono w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie oraz zaatakowano lotnisko w Irbilu w Iraku. No ale Erbil, jak Państwo wiecie, już jest takim tradycyjnym miejscem do ataku, bo tam jest i baza amerykańska, i również jak twierdzi od zawsze Iran, tam jest również baza państwa położnego tam, gdzie chce, dokładnie mówiąc osadu. Aha, i od razu Państwu powiem, że natomiast są takie bardziej tajemnicze trochę ataki, na przykład uderzenie w hotel Fairmont Palm w Dubaju oraz tam zresztą widać były, że było widać, że on się tam pali przynajmniej na dole, znaczy dół tego hotelu, potem jeszcze dwa inne hotele uderzone właśnie w Dubaju. No i teraz to są, proszę Państwa, tajemnicze, znaczy ja nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji, bo pojawiły się różne informacje. Jedne, że gdzieś któryś z nich jest, udziały ma Kuchner. Kuchner albo sam Trump, w każdym razie jest to tak, jeden właśnie z tych, gdzie jest jakiś joint venture między tym konsorcjum Trumpa i Emiratami, i to jest właśnie ten trafiony. Czy to tak jest w rzeczywistości, nie potrafię potwierdzić. W jednym przypadku też mówiono o tym, że w jednym z takich biurowców trafionych, że rzekomo tam znajdowały się biura CIA, w każdym razie amerykańskie jakieś tam przedsiębiorstwa, czy ludzie ze Stanów wynajmowali jakieś piętra, więc to mogło być CIA. Znowu, nie do potwierdzenia na razie, prawda, więc czekamy na jakieś potwierdzenia. No trudno byłoby zakładać, że, no, ponieważ to nie było tak, że to są jakieś strącenia, czyli tak, że tam nagle, prawda, antyrakieta trafiła w rakietę i one razem spadły komuś na głowę i dlatego wybuchło. Wyglądało to na celowe uderzenia, w związku z tym nie sądzę, żeby Irańczycy akurat mieli taką nagle fantazję, żeby puste budynki biurowe na przykład atakować. Coś tam pewnie jest na rzeczy, ale dopiero się dowiemy, co mogło być ewentualnie. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych Emiratów potępiło ataki w najostrzejszych słowach, zaznaczając, że kraj uważa te akty za rażące naruszenie suwerenności narodowej i wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego. No ale z drugiej strony, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że Iran ostrzegał, że jeżeli te bazy zostaną wykorzystane do ataku na Iran, zresztą to spełnia definicję agresji, tak, że jeżeli się wykorzystuje czyjeś terytorium do ataku na jakiś kraj, no to się jest tak samo agresorem. Już tak, oczywiście wiem, że tam prawo międzynarodowe to w tej chwili już nikogo nie interesuje, no ale dla hobbystów, prawda, warto podać. Co jeszcze możemy powiedzieć, bo mamy jeszcze takie najnowsze informacje, jeśli chodzi o ataki regionalne, no to tak. W Zjednoczonych, już mam takie podsumowanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich według zresztą Państwowej Agencji Prasowej Abu Zabi, co najmniej jedna osoba odeszła na drogę do Jerozolimy, ale nie podano dalszych szczegółów. Na wyspie Palm Island, prawda, w Dubaju uderzono właśnie w jeden z budynków, z oddali widać kłęby dymu i to wielkie. Przez cały dzień słychać było jeszcze liczne wybuchy. Nie wiadomo, czy to liczne wybuchy, bo jeszcze liczne kolejne drony trafiły, czy coś wybucha tam, gdzie trafiono, krótko mówiąc. Dubaj potwierdził potem incydent w budynku w okolicy Palm Jumeirah. Wybuch, pożar, 4 osoby zostały ranne, więcej nie podano szczegółów. To jest właśnie chyba to tym z CIA. Teraz w Bahrajnie. Bahrajn poinformował, że atak wymierzony był w kwaterę główną 5. floty w Manamie. Rząd nazwał to zdradzieckim atakiem, raszącym naruszeniem suwerenności i tak dalej. Jest też, widać też irańskiego drona, który przebił się przez wieżowiec znajdujący się w pobliżu kwatery właśnie głównej, podpalając budynek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało też, że kilka budynków w Manamie zostało trafionych. To jest, tylko nie wiadomo, czy efektorami, czy w wyniku upadku, czy zestrzelenia po prostu rakiet. Szejk Abdullah bin Rashid al-Khalifa, ambasador Bahrajnu w USA, napisał tylko o atakach na obiekty w królestwie. Nazwał je rażącym naruszeniem suwerenności. W Kuwejcie, no więc w Kuwejcie Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że baza lotnicza Ali al-Salem została zaatakowana wieloma pociskami balistycznymi, ale wszystkie zostały przechwycone przez kuwejskie systemy obrony powietrznej. Czyli co, to co się tam dymi, prawda, widać, to pewnie opony. W każdym razie dron też zaatakował właśnie, to jest też z Kuwejtu, dron zaatakował międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie, powodując drobne obrażenia u wielu pracowników i szkody materialne w budynku pasażerskim. Oficjalna agencja prasowa KUNA podała Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stwierdzono, że Kuwejt zastrzega sobie prawo do obrony. W Katarze Ministerstwo Obrony twierdzi, że zapobiegło atakom na kraj zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem bezpieczeństwa. przechwytując wszystkie pociski, zanim dotarły do terytorium kraju, ale wiadomo, że to, znaczy ja mówię, no te wszystkie kraje mówią, że się obroniły, natomiast są zdjęcia, które temu przeczą, na przykład właśnie w Katarze podobno zniszczono, a w każdym razie irański pocisk uderzył to, czy zniszczył, to jest inna sprawa, w radar wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu w północnym Katarze, że tam został uderzony. Potem Arabia Saudyjska twierdzi, że potwierdziła, że Iran zaatakował Rijad i wschodnie regiony Królestwa, ale napisano, że ataki zostały odparte. Tutaj nie mamy żadnych potwierdzeń. Wiadomo tylko, że coś się dymiło właśnie w okolicach Rijadu, tej bazy lotniczej, która jest pod Rijadem. Równie dobrze mogą to być efektory, które prawda, gdzieś tam spadły, albo te rakiety, które zostały zastrzelone. W Iraku wiadomo, że lotnisko w Erbilu było dwukrotnie celem ataku. Również drona, tego drona obrona powietrzna przechwyciła i zestrzeliła. To akurat, zdaje się, zostało zaobserwowane. Również dron zaatakował kwaterę główną ugrupowania zbrojnego Kataib Jabollah. Ciekawostka, więc to raczej nie irański. Potem jeszcze doszło do kolejnych ataków na Jufr al-Nasr, to jest iracka baza wojskowa, w której mieściła się dawna grupa paramilitarna, obecnie włączona do regularnej armii. To jest, czyli krótko mówiąc, to prawdopodobnie już są rzymiańskie ataki dronami. Jeśli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej, to jest zamknięta nad Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale jak Państwo oglądacie, to już być może zostało znowu otwarte. Jeżeli chodzi o statki operujące w Zatoce, to poinformowały o otrzymaniu wiadomości o zamknięciu cieśniny Ormus. Natomiast nie wiem, czy ktoś to już testował, czy też nie. Jeżeli chodzi jeszcze o Oman, został oszczędzony. Oman, który jest jedynym krajem, właśnie, który nie został zaatakowany. Oman był zresztą pośrednikiem w rozmowach z Amerykanami, więc to chyba tylko tyle. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy krótko mówiąc, taki katalog, jak w tej chwili, prawda, czyli rano w niedzielę. Od razu zaznaczam, że ta sytuacja może się całkowicie zmieniać. A no, oczywiście wiadomo o atakach na Hajfę i na Tel Awiw, natomiast widać było płonące domy. Teraz rano, teraz kiedy ja to nagrywam, to właśnie pojawiła się informacja tam o kolejnej fali wystrzelonych pocisków, więc czy doleciały, czy nie doleciały, nie wiemy. Natomiast, proszę Państwa, mamy kolejny temat, który jest tematem również irańskim, to są reakcje Kongresu. Jak Państwo pamiętacie, Kongres jest bardzo niezadowolony z tego, zresztą już omawialiśmy sobie przy okazji tych moich krótkich wstępów dydaktycznych, tym, że no, pamiętajmy, że Kongres ma swoje nadzwyczajne uprawnienia dotyczące wojen jako takich. W związku z tym kongresowi, wielu kongresmenom nie podoba się to z lewej i z prawej strony. Przede wszystkim nie to, czy zaatakowano Iran, tylko że po raz kolejny Trump poszedł na wojnę, i to na wielką wojnę tym razem, bez zgody kongresu. No więc tak, republikanie oczywiście w dużej mierze pochwalili Trumpa za to, jak określili kluczową operację wymierzaną w kraj, który od dawna zagrażał Stanom Zjednoczonym i sojusznikom. Natomiast wielu z nich właśnie pominęło kwestię, czy prezydent potrzebował na to zgody kongresu. Demokraci natomiast ostrzegli, że Trump wciąga kraj w kolejną przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i niepotrzebnie naraża amerykańskie wojska na niebezpieczeństwo. Tutaj oczywiście ktoś, kto śledzi politykę amerykańską, to po prostu prawdopodobnie pokłada się ze śmiechu, bo dokładnie odwrotnie było wtedy, kiedy demokraci wciągali w kolejną wojnę, a republikanie zresztą na czele z Trumpem, z Rubio, z Grahamem i tak dalej, właśnie protestowali przeciwko wciąganiu Stanów Zjednoczonych w kolejną niepotrzebną wojnę. Więc po prostu jakby jeden do jeden, tak jakby sobie, ja nie wiem, czy tam ci asystenci, którzy piszą często te tweety, to oni nie robią tak, że po prostu, dobra, sprawdźmy, co tam ci napisali 3 lata temu, co będziemy sami wymyślać, zróbmy copy-paste, prawda, z tego. No dobrze, więc co ciekawego powiedzieli kongresmeni, bo to jest istotne. Otóż tak, Mike Johnson, prawda, speaker, czyli marszałek, prawda, republikanin z Luizjany, powiedział, że Trump wyczerpał już pokojowe i dyplomatyczne rozwiązania, aby udaremnić nuklearne ambicje Iranu, a teraz Iran stoi w obliczu poważnych konsekwencji swoich nikczemnych działań. No więc to jest, stwierdził też, że Iran i jego partnerzy zagrozili Ameryce i amerykańskiemu stylowi życia. To jest, proszę Państwa, dawno tego nie było. Podważyli interesy USA i zagrozili bezpieczeństwu całego Zachodu. Teraz tak, senator Thun, to jest republikanin z Dakoty Południowej i lider większości, pochwalił Trumpa, powiedział, że Iran od lat stanowił wyraźne, niedopuszczalne zagrożenie i odmawiał dyplomatycznych interwencji. Potem, jeśli chodzi o lidera mniejszości w Izbie Reprezentantów, to akurat kongresmen demokratyczny nazwał Iran złym aktorem, ale skrytykował Trumpa za brak zgody kongresu. Chuck Schumer, też demokrata z Nowego Jorku, lider mniejszości, wezwał Senat do szybkiego powrotu do sesji i ponownego potwierdzenia swojego konstytucyjnego obowiązku przez uchwalenie rezolucji w sprawie egzekwowania ustawy o uprawnieniach wojennych. Powiedział, że administracja Trumpa nie przedstawiła Kongresowi Narodowi Amerykańskiemu kluczowych szczegółów dotyczących zakresu i bezpośredniości zagrożenia przed atakami, a konfrontacja z Iranem, w tym z jego próbami opracowania broni jądrowej, wymaga strategicznej jasności. Hakim Jeffries z Nowego Jorku, lider mniejszości, stwierdził w oświadczeniu, że Iran jest, tak, to już powiedziałem, teraz Tom Cotton, republikanin z Arkansas, poparł ataki, on jest przewodniczącym Senackiej Komisji Wywiadu, poparł ataki, powiedział, że Iran dążył do rozwoju swojego potencjału nuklearnego, sponsorował grupy terrorystyczne, prowadził wojnę z Stanami Zjednoczonymi przez 47 lat, więc niech Bóg błogosławi i chroni nasze wojska i tak dalej, i tak dalej. Potem senator Warner z Virginii, czołowy demokrata w Komisji Spraw Wywiadu, zakwestionował konstytucyjność ataków, powiedział, konstytucja jest jasna, decyzja o wciągnięciu tego kraju w wojnę należy do kongresu, a rozpoczęcie operacji wojskowych na dużą skalę, zwłaszcza w obliczu braku bezpośredniego zagrożenia dla USA, budzi poważne wątpliwości prawne i konstytucyjne. Potem mamy jeszcze Thomasa Messi, tego od Frankensteina, republikanin ten z Kentucky, który jest zagorzałym przeciwnikiem interwencji wojskowych za granicą, opisał atak w mediach społecznościowych jako akt wojny nieautoryzowanej przez kongres. Powiedział, że Trump wpędził nasz kraj w poważną wojnę z Iranem bez ubiegania się o autoryzację kongresu. Ostrzegł, że Iran jest osłabiony, ale daleki od niezdolności. Nasze siły i nasi sojusznicy muszą być w pełni przygotowani na długotrwałą i niebezpieczną kampanię. No jest Ro Khanna, to jest demokrata, taki sponsor ponadpartyjnej rezolucji o uprawnieniach wojennych. Wezwał ustawodawców do zwołania w poniedziałek głosowania nad ustawą. Napisał, Trump rozpoczął nielegalną wojnę o zmianę reżimu w Iranie, narażając życie Amerykanów. Każdy członek kongresu powinien w ten weekend oficjalnie zadeklarować, jak zagłosuje. No i jeszcze powiedzmy sobie, mamy takich bardziej znanych, których Państwo już słyszeliście wielokrotnie, jak ja ich cytowałem. Lindsey Graham, bliski sojusznik Trumpa, powiedział, że operacja będzie brutalna, szeroko zakrojona i wierzy, że ostatecznie zakończy się sukcesem. Rand Paul, republikanin z Kentucky, wyraził współczucie dla losu narodu irańskiego, przynajmniej jeden, ale w mediach powiedział też, że sprzeciwi się kolejnej wojnie prezydenckiej. Dodał, konstytucja przyznała kongresowi uprawnienia do wypowiadania się lub wszczynania wojny z pewnego powodu, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wybuchów. No i mamy jeszcze senator Lizę Murkowski z Alaski, prawda, to jest, ona powiedziała, że nie ma wątpliwości, że brutalny reżim Iranu musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności, ale powiedziała, że oczekuje, że ustawodawcy otrzymują kompleksowe informacje, żeby w pełni zrozumieć zakres, cele i ryzyko związane z ewentualnymi dalszymi działaniami militarnymi. No czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy krytykę, to jest to krytyka dotycząca nie samego faktu ataku na Iran, tylko faktu, że jest to wciągnięcie, albo że to jest to wciągnięcie w kolejną wojnę. To jest złamanie obietnicy Trumpa. Trump mówił, że właśnie nie będzie tego robił. I drugie ewentualnie to jest to, że to jest naruszenie prerogatyw kongresu. No i teraz co dalej z tym? No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze teraz kolejny temat. Kolejny temat króciutki, no ale musimy o nim powiedzieć. To jest z potwierdzonych już informacji, bo tam już liczni reporterzy się pojawili. Mamy atak na szkołę w Minab. To jest atak rzymiański, prawie na pewno to atak lotniczy państwa położonego tam, gdzie chce. W tej chwili mamy co najmniej 120 osób podeszło na drogę do Jerozolimy, w tym prawie wszystkie to są dzieci. To jest szkoła podstawowa, przypomnijmy, że podstawówki tam, zresztą tak jak w wielu krajach muzułmańskich, pracują w reżimie sobota-czwartek, prawda, czyli piątek jest nim wolny, prawda, czyli piątek jest niedzielą tam. To jest tak, że i około stu kilkudziesięciu jest rannych. To jest to szkoła podstawowa dla dziewcząt, bo nie, tam są szkoły są separowane, tak? To jest akurat szkoła dla dziewcząt. W Szadżarach Taiba w irańskim mieście Minab. Dzieci były w szkole. Szkoła znajduje się w pobliżu czegoś, co jest lub też było kiedyś bazą wojskową. To jest natomiast w tej chwili no, ci reporterzy, którzy są tam na miejscu, twierdzą, że jest to ośrodek medyczny, mały ośrodek medyczny, ale IRGC, tak? Więc no to też, no ale to ośrodek medyczny też nie jest uprawnionym celem do ataku. Zresztą powiem Państwu tę jedną rzecz. Jak ja czytam tych, tutaj nie mogę użyć brzydkich słów, ale tych BBS-ów, Trampoli oraz przedstawicieli Rzymian na Rzeczpospolitą, gdzie czytam coś takiego, no sami sobie winni, bo przecież kto robi szkołę w okolicach jakiejś bazy albo instalacji wojskowej? Otóż Państwa, jak Państwo sobie weźmiecie, ci, którzy potrafią oczywiście, bo niektórzy nie potrafią, weźcie sobie Państwo, otwórzcie mapę Warszawy. Zobaczcie Państwo, weźcie sobie Państwo na przykład, żeby daleko nie szukać, gdzie znajduje się kwatera na przykład Straży Granicznej, albo gdzie znajduje się sztab Wojska Polskiego, albo gdzie znajdują się inne budynki MON-u. Tylko MON-u, już nie bierzmy policji czy też innych, czyli mówiąc o niektórych budynkach rządowych. Proszę zobaczyć, ile tam jest szkół w promieniu 200 metrów, powiedzmy, bo przynajmniej dwa licea są bezpośrednio. Na przykład właśnie jedno z nich jest bezpośrednio przy kwaterze Głównej Straży Granicznej. Obok jest jeszcze taki ośrodek kulturalny, który służy tak naprawdę edukacji dzieci plastycznej. I to przez ulicę dosłownie, czyli 50 metrów. I teraz wyobraźmy sobie takich Rosjan, którzy przeprowadzą atak na Warszawę, a potem powiedzą, że myśmy sobie sami jesteśmy sobie winni, bo szkoły i placówki edukacyjne umieszczamy obok budynków wojskowych. No bo to jest dokładnie ta sama argumentacja. Więc proszę zobaczyć, ile budynków, ile szkół, żłobków, różnych właśnie placówek edukacyjnych znajduje się takim bezpośrednim, powiedzmy, do 200 metrów, tak, od różnego rodzaju budynków wojskowych w samej tylko Warszawie. No dobrze, w każdym razie jeśli tutaj jest tak, że w odpowiedzi na doniesienie ataku na szkołę rzecznik CENTCOM amerykańskiego powiedział, że wojsko wie o doniesieniach dotyczących szkód wyrządzonych ludności cywilnej, powiedział, traktujemy te doniesienia poważnie i analizujemy je. Powiedział, że ochrona ludności cywilnej ma ogromne znaczenie, będziemy nadal podejmować wszelkie dostępne środki ostrożności, żeby zminimalizować ryzyko niezamierzonych szkód. Nie będziemy atakować ludności cywilnej. No ale zaatakowano. W sumie jest to 201 osób w tej chwili, 747 rannych. Faktem jest, że to jest w 24 prowincjach i dane są z irańskiego Czerwonego Półksiężyca, natomiast z rana. Tak? Także w tej chwili, o tej porze nie wiadomo, gdzie może, znaczy jakby nie wiadomo, czy to się zmieniło i jak. Minab w ogóle leży w południowym Iranie, w pobliżu szlaku morskiego ciśniny Ormus. No to jest tak, że trwały zajęcia, to wiadomo. Co jeszcze? No właśnie, zareagowała Malala Yousafzai, która napisała, że jest zrozpaczona i przerażona tym atakiem. To były dziewczyny, które poszły do szkoły, to noblistka, tak? To były dziewczyny, które poszły do szkoły, żeby się uczyć z nadziejami, marzeniami na przyszłość. Dziś ich życie zostało brutalnie przerwane. No więc, proszę Państwa, no, jeżeli to jest tak, że zrobiło to państwo położone tam, gdzie chce, to w zasadzie bez zdziwienia, tak? Natomiast ja tylko jeszcze chciałem zaznaczyć, że właśnie, proszę Państwa, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli taka operacja, szczególnie gdyby to była operacja właśnie tam ograniczona, chodziłoby o Chameneiego i tak dalej, to ono niosła niskie ryzyko ofiar cywilnych. Natomiast w momencie, kiedy mamy operację na dużą skalę, to ta liczba ofiar cywilnych będzie się zwiększała, nawet jeżeli nie celowo, to przez przypadkowe, proszę Państwa, no, też nie każda rakieta doleci do celu, prawda, któraś tam zostanie uszkodzona. Gdzieś ktoś pomyli cele, bo bardzo często są właśnie pomyłki wywiadu. To przecież w ostatnich wojnach prawie za każdym razem były takie sytuacje, w których nie ten budynek trafiano, nie tą górę, prawda, i tak dalej. No tutaj mamy jeszcze państwo położone tam, gdzie chce, które akurat lubuje się niejako w takich atakach, więc to jest jeszcze dodatkowy problem. Zresztą problem dla Amerykanów, bo to i tak oni będą za to odpowiadali przecież, a nie państwo położone tam, gdzie chce. Więc jak na razie na pewno tego typu wydarzenia nie budują poparcia dla tych, którzy atakują, krótko mówiąc. Więc to jest to, o czym mówią no, bardzo liczni specjaliści, tak, że im więcej będzie ofiar cywilnych, tym będzie mniejsze poparcie dla tych wszystkich, którzy wspierają znowu te ataki. Czy ja mówię również o opozycji irańskiej, która też będzie za chwileczkę w trudnym położeniu, prawda, bo jak zacznie opowiadać, a to są tam męczennicy, dobrze, prawda, no trudno, ofiary, nie ofiary, prawda, ale będzie tam hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza, czy coś tam innego wymyślą, no to niestety ich poparcie, powiedzmy, dla nich będzie w samym Iranie zerowe. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Miałem jeszcze komunikat dla Państwa o tym, co się dzieje w drugiej wojnie, o której już zapomnieliśmy, czyli wojnie Afganistan-Pakistan, ale już dzisiaj nie zdążę, a to jest dość dużo informacji, bardzo dużo nawet informacji. To się dużo dzieje, więc krótko mówiąc i też o Antropiku, który okazał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA, ale to już sobie opowiemy w poniedziałek. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.
No i proszę Państwa, mamy reklama. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka.
Proszę i do zobaczenia do poniedziałku.